Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W piątek 27 maja witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W Piekarach Śląskich odbyło się sympozjum naukowe związane z rocznicami ustanowienia diecezji katowickiej, koronacji wizerunku Matki Bożej Piekarskiej i posługi arcybiskupa Damiana Zimonia.
Nadamy relację z tego wydarzenia.
W swej cyklicznej audycji o dziejach Kościoła w ZSRR ksiądz Roman Dzwonkowski będzie mówił o pomocy dla grekokatolików po delegalizacji tego kościoła w 1946 roku.
Zapraszamy.
Na prywatnych audiencjach Benedykt XVI przyjął 6 biskupów z Burundi przybyłych z wizytą ad limina oraz kardynała Carlo Marie Martiniego. Emerytowany arcybiskup Mediolanu przebywał ostatnio na badaniach w klinice Gemelli w związku z problemami zdrowotnymi wynikłymi z przemęczenia organizmu.
W Watykanie rozpoczęły się prace renowacyjne najwyższej części Bazyliki Świętego Piotra. Sklepienie latarni kopuły okryły rusztowania, dzięki którym można będzie odnowić miedziane okrycie zwieńczone potężną kulą ze złoconego brązu, podtrzymującą krzyż i umieszczony nad nim piorunochron. Właściwa latarnia kopuły, otwarta dla turystów, została już odrestaurowana w minionych latach. Celem obecnych prac jest odnowienie trudno dostępnej części górnej. Do transportu materiałów budowlanych nad transeptem bazyliki zamontowano specjalny linowy wyciąg. Jak dotąd, pomimo prac renowacyjnych, kopuła pozostaje otwarta dla turystów.
Na 2 dni przed doroczną pielgrzymką mężczyzn i młodzieńców do Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich odbyło się tam tradycyjne sympozjum naukowe. W tym roku związane z rocznicami ustanowienia diecezji katowickiej, koronacji wizerunku Matki Bożej Piekarskiej i posługi arcybiskupa Damiana Zimonia. Relacja Sylwestra Strzałkowskiego.
Piekarskie sympozja są wprowadzeniem w majową pielgrzymkę, a może nawet jej dopełnieniem. Kiedy przed laty, a jest to już 14. sympozjum, biskup Damian Zimoń powoływał je do życia, miał, jak sam mówi, zamysł przełożenia emocjonalnego, modlitewnego wymiaru pielgrzymki na wymiar naukowy, społeczny.
Jest pielgrzymka, jest tradycja wspaniała, jest koronacja obrazu, ale Kościół to przede wszystkim słowo, które jest światłem. Te sympozje mają pogłębić od strony historycznej, strony problemowej, piekarskie spotkania. Chodzi także o to, żeby nawiązywać do tego, co mówił kardynał Karol Wojtyła i papież Jan Paweł II w Piekarach. To jest tak bogata treść i tak wielkie zadanie, byśmy to próbowali zapamiętać, przełożyć na życie codzienne. No i temu mają służyć te piekarskie spotkania, tym bardziej, że mamy 80-lecie koronacji obrazu Matki Boskiej, 80-lecie ustanowienia naszego lokalnego kościoła. Mamy te możliwości tworzenia dzisiaj kościoła, budowania kościoła w okresie wolności. Od 1989 roku zupełnie jest inna sytuacja i w tej chwili sądzę, że ta posługa wobec całego ludu bożego naszego regionu jest coraz lepsza. Coraz więcej ludzi świeckich, ludzi wykształconych w tym kierunku pracuje. To budowanie kościoła rozlało się szerokim echem w całym naszym regionie, no i o to nam chodzi, to jest Kościół.
Tegoroczne sympozjum piekarskie nosi tytuł Rocznice, które wspominają, uobecniają i zapowiadają. Kościół katowicki podsumowuje 80 lat istnienia diecezji. Diecezji, która, jak podkreślał dziś ksiądz profesor Jerzy Myszor z Uniwersytetu Śląskiego, wyrasta na skrzyżowaniu.
Diecezja, która powstała w 1925 roku, jest spadkowiercą tej różnorodności. Skrzyżowanie kultur polskiej, niemieckiej, czeskiej na Śląsku, a więc na tym narożniku geograficznym, w którym w ciągu wieków ścierały się, czasami ucierały się, a czasami budowały nowe tradycje, nowe wartości.
W 80-letniej historii diecezji katowickiej były lata, jak w życiu całego polskiego kościoła, niezwykle trudne, lata wojny i stalinizmu. Niemiecka okupacja przyniosła niezwykłe cierpienie, obozy koncentracyjne i śmierć kapłanów. Hitlerowcy próbowali zniszczyć kościół. Z kolei, jak mówi historyk dr Andrzej Grajewski, komuniści realizowali na Śląsku zaczerpnięty z Czechosłowacji plan przejęcia kontroli nad kościołem.
Niebezpieczeństwo związane z czasami stalinowskimi było innego rodzaju. To nie tyle była próba eksterminacji fizycznej najbardziej czołowych przedstawicieli tego kościoła, ale próba opanowania tego kościoła, a przede wszystkim jego rozbicia od wewnątrz i opanowania. I myślę, że diecezja katolicka była ważnym polem takiego działania, polegającego na usunięciu biskupów i stworzenia sytuacji, że kościół jest kierowany przez wikariuszy kapitulnych. Realizowano politykę stworzenia, tak powiem, kościoła lojalnego wobec władz.
Gdyby ten plan władz komunistycznych się powiódł, mógłby być wzorem do realizacji, zwłaszcza na ziemiach zachodnich, gdzie w tamtych latach była tymczasowa administracja kościelna. Jednak, jak podkreśla dr Grajewski, bilans dla kościoła lokalnego był pozytywny, bo akcja komunistów sprowokowała wiernych do obrony biskupów, co doprowadziło do ich powrotu do Katowic w roku 1956. Późniejsze lata w diecezji katowickiej były w szczególny sposób przepełnione obecnością kardynała Karola Wojtyły. Od 1964 roku jego słowa społecznej nauki odważnie płynęły do pielgrzymów zgromadzonych na Piekarskim Wzgórzu. Męskie pielgrzymki stały się manifestacją wiary i przywiązania ludzi pracy do kościoła. To dzięki postawie nieugiętego biskupa Herberta Bednoża w czasach komunistycznych i jego następcy Damiana Zimonia, podkreślał dziś ksiądz dr Arkadiusz Wuwer z Uniwersytetu Śląskiego.
Piekarskie pielgrzymki zawsze były bardzo silnie akcentowane społecznie. Były traktowane jako swojego rodzaju areopag wolności, w którym można było nie tylko opisać, zdiagnozować sytuację społeczną, w jakiej znajdują się ludzie na Górnym Śląsku, ale także tę sytuację w sposób wolny, w świetle katolickiej nauki społecznej ocenić i podać jakieś wskazówki co do rozwiązania nabrzmiewających kwestii społecznych. I tak było w Piekarach zawsze, w latach zniewolenia i w latach wolności.
Piekarskim pielgrzymkom śląski kościół zawdzięcza swoją siłę. Kult Matki Bożej w Piekarach zaczął się w XVII wieku i był związany z podziękowaniem mieszkańców Tarnowskich Gór za uchronienie ich przed zarazą. Dopiero niedawno Matka Boża zaczęła być nazywana w Piekarach Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Wizerunek był trzykrotnie koronowany. Po raz pierwszy 80 lat temu, a potem ponownie po kradzieży koron 40 i 20 lat temu. Czy jednak Maryja potrzebuje koron, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Pytał dziś ojciec profesor Celestyn Napiórkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Szukamy różnych sposobów wyrażenia naszego podziwu dla niej, zachwytu, wdzięczności, radości i prośby. I to jest nam potrzebne. Nie wymyśliliśmy dotąd celniejszego, lepszego wyrazu. Pilnujmy tego, żeby nie było próżniej. Jeśli zdarzy się nam przy pomocy Ducha Świętego wymyślić coś lepszego, to wtedy pomyślimy, jak zastąpić tym, co lepsze, to, co mniej aktualne dzisiaj. Dopóki jednak nie wymyślimy, trzymajmy się tego, co jest sprawdzone i dobre.
Niezależnie od tego, czy w koronach, czy nie, Matka Boża uczy nas prawdziwego uwielbienia dla Eucharystii, podkreślał ksiądz profesor Helmut Sobeczko z Uniwersytetu Opolskiego. Kult maryjny zatem nie zagraża kultowi Chrystusa w Eucharystii.
Matka Boża jest wpisana w dzieje zbawienia jako Matka Syna Bożego Jezusa Chrystusa, więc czy się komuś podoba, czy nie, jej miejsce jest trwałe także w naszej pobożności. To ona, Matka Boża, najlepiej i najpełniej uczy nas właściwego udziału w Eucharystii. To zresztą świętej pamięci ojciec święty Jan Paweł II bardzo mocno wyakcentował w swoich ostatnich dokumentach. Można powiedzieć, zostawił nam taki testament, że ten, kto naprawdę czci Matkę Bożą, ten ją naśladuje. I to jest najważniejsze. Umieć naśladować życie Matki Bożej, a to życie było piękną postawą eucharystyczną. Co to znaczy? Wiernie wsłuchiwała się w Słowo Boże, a to jest we mszy świętej. Dalej miała tę postawę uwielbienia i dziękczynienia, a to jest Eucharystia, chociażby Magnifikat. Dalej uczy nas postawy współofiarowania, więc zgadzania się z wolą Bożą, jej fiat, które ma także konsekwencje w życiu codziennym. I to jest też owoc udziału prawdziwego i pełnego każdego w Eucharystii. Więc te postawy Matki Bożej jak najbardziej winny być także postawą eucharystyczną każdego chrześcijanina.
Dzisiejsze sympozjum w Piekarach Śląskich przygotowały razem Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego i miasto Piekary. Jak bowiem powiedział, przytaczając słowa metropolity górnośląskiego, prezydent miasta Stanisław Korfanty, Piekary chcą stać się stolicą nauki społecznej Kościoła w Polsce. Dla Radia Watykańskiego Sylwester Strzałkowski, Radio M Katowice.
Będziecie moimi świadkami. Dzieje Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Przed mikrofonem ksiądz Roman Dzwonkowski.
Pomoc Kościołowi katolickiemu obrządku wschodniego. W 1946 roku władze ZSRR zlikwidowały istniejący na byłych terenach wschodnich II Rzeczypospolitej, włączonych w 1945 roku do tego państwa, Kościół katolicki obrządku wschodniego. Z ponad 2,5 tysiąca księży 1111 podpisało deklarację przejścia na prawosławie. Z tych, którzy odmówili jej podpisania, około 300 wyemigrowało, ponad 200 zeszło do podziemia. Reszta została aresztowana i zesłana do łagrów. Uwięzieni zostali wszyscy biskupi. Po śmierci Stalina i amnestii dla więźniów politycznych z 1955 roku zwolnieni zostali także księża grekokatolicy. Otrzymywali jednak zakaz osiedlania się na Ukrainie Zachodniej i nigdzie nie mieli prawa do legalnej pracy duszpasterskiej. Część z nich zamieszkała za przedwojenną granicą polską w obwodach winnickim, chmielnickim i żytomierskim, gdzie istniało kilkadziesiąt parafii katolickich obrządku łacińskiego obronionych po wojnie przez ludność polską. Osiedlenie się ich tam dało początek wieloletniej ukrytej współpracy z duszpasterzami parafii katolickich obrządku łacińskiego. Pierwsze formy ukrytego współdziałania duchowieństwa obydwu obrządków powstały bezpośrednio po oficjalnej likwidacji kościoła grekokatolickiego w 1946 roku na terenie archidiecezji lwowskiej. Księża grekokatolicy, osiedlający się na Ukrainie za Zbruczem, podejmowali tam pracę zarobkową w przedsiębiorstwach państwowych. Duża część z nich zatrudniła się w składnicach aptecznych jako zbieracze ziół. Księża obrządku łacińskiego postarali się o to, by pracę tę przejęły wynagradzane przez nie katoliczki, a rola księży ograniczała się do przekazywania ziół składnicom i pobieraniu zapłaty. W ten sposób dysponowali oni wolnym czasem, który mogli poświęcać na ukrytą pracę jako spowiednicy w parafiach obrządku łacińskiego. Dla obleganych ciągle przez wiernych, nielicznych duszpasterzy oficjalnych stanowiło to bardzo dużą pomoc. Ponieważ dzięki ofiarności wiernych sytuacja materialna księży obrządku łacińskiego, poza mieszkaniową, była bardzo dobra, księża uniccy byli za swą potajemną pracę hojnie wynagradzani. Dawało im to całkowitą niezależność finansową. Wśród księży unickich bywali duchowni mający za sobą studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie lub za granicą. Niektórzy z nich cieszyli się autorytetem moralnym wśród księży obrządku łacińskiego. Mieszkający na przykład w latach 60. i 70. w Winnicy ksiądz Grzegorz Mysak, zmarły w 1973 roku, był przez wiele lat ich spowiednikiem. Przebywający na stale w Kownie ksiądz Włodzimierz Figol kilkakrotnie prowadził ukryte doroczne rekolekcje dla księży obrządku łacińskiego w Barze na Podolu, organizowane tam konspiracyjnie przez księdza proboszcza Bronisława Biernackiego, obecnego biskupa ordynariusza w Odessie. w parafiach obrządku łacińskiego na Ukrainie za Zbruczem, działający w ukryciu księża ukraińscy znajdowali oparcie i braterskie podejście do ich problemów. Kontakty i współpracę ułatwiała ta sama kultura religijna obydwu grup narodowościowych oraz fakt, że żyli oni przed wojną w Polsce i byli absolwentami uczelni polskich. W sumie do czasu legalizacji kościoła obrządku ukraińsko-bizantyńskiego w 1991 roku we wszystkich większych parafiach katolickich obrządku łacińskiego na Ukrainie za Zbruczem przez długie lata z inicjatywy ich duszpasterzy, Polaków, pracowała grupa ukrytych księży unickich. Podziemny kościół grekokatolicki na Ukrainie Zachodniej posiadał w latach 70. kilku biskupów i około 300 ukrytych księży. W samym Lwowie pracowało ich 80. Przez wiele lat otrzymywali oni bardzo ważną dla nich pomoc od kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w postaci stypendiów mszalnych. Pochodziły one od wiernych na Białorusi i na Litwie. Ponieważ tamtejsi księża nie byli w stanie odprawić wszystkich zamawianych u nich mszy świętych, powstała forma przekazywania ofiarowanych z tej okazji stypendiów do Lwowa na ręce ówczesnego proboszcza katedry lwowskiej ojca Rafała Kiernickiego. Ten z kolei przekazywał je ukrytym biskupom i księżom ukraińskim, z którymi był w kontakcie. Ta forma pomocy miała najszerszy zasięg. Była systematyczna i trwała przez kilkadziesiąt lat. Praktycznie biorąc, płynęła ona ze wszystkich parafii katolickich obrządku łacińskiego na Białorusi i na Ukrainie. Od początku księża grekokatoliccy korzystali także z kościołów obrządku łacińskiego dla konspiracyjnych spotkań wiernych ich obrządku. Takim miejscem była m.in. katedra lwowska, licznie uczęszczana przez inteligencję ukraińską i innych wiernych obrządku wschodniego. Księża obrządku łacińskiego do momentu legalizacji kościoła obrządku wschodniego na Ukrainie w równej mierze pracowali we wspomnianej katedrze dla łacinników, jak i unitów. Od prawnej likwidacji w 1946 roku kościoła grekokatolickiego na Ukrainie do momentu jego legalizacji w 1991 roku istniały także inne formy pomocy ukrytemu duchowieństwu tego kościoła okazywane przez księży obrządku łacińskiego. Według relacji ukrytego biskupa obrządku wschodniego Pawła Wasylika, pierwszą i najważniejszą pomoc finansową po opuszczeniu łagru w 1955 roku, pozwalającą mu na niezależność materialną, otrzymał on od księdza Antoniego Chomickiego z Murawy.
Była to audycja z cyklu Będziecie moimi świadkami w opracowaniu księdza Romana Dzwonkowskiego.
Na zakończenie jeszcze informacja dla naszych słuchaczy przebywających aktualnie w Rzymie. Mówi ojciec Kazimierz Przydatek, jezuita.
W niedzielę 29 maja w kościele świętego Andrzeja na Quirinale, Via del Quirinale 29, o godzinie 19:00 odbędzie się koncert chóru Vox Polonie, wspomnienie o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Koncert pieśni pod tytułem Nieście chwałę mocarze. Narody Europy swoim językiem śpiewają Bogu. W koncercie wezmą udział sopran Elżbieta Żak-Abate, w recytacjach poezji Karola Wojtyły, Andrzej Solka i Rosa Simonelli Maki. Chór pod dyrekcją pani Marii Gromnickiej. Serdecznie zapraszam wszystkich Polaków na to spotkanie kulturalne, medytacyjne, aby wspomnieć naszego Ojca Świętego, który bardzo chętnie wracał do tego kościoła jako młody kapłan.
To wszystko w naszym dzisiejszym programie.
tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.